Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, witamy się z Wami. Co to dzisiaj jest? 15 listopada?
Nie 15. A tak, 15, przepraszam. Ale ja mnie podszedł.
To kalendarzyk ojcu się spalił, żółty.
Tak, 15 listopada.
15 listopada, niedziela. Witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
W audycji coniedzielnej
Między nami homiletami,
czyli ćwierć tony z ambony.
Chrząknę z ambony.
Ojej, ojciec tak pokasuje, czy to aby zdrowo?
Nie wiem, coś zjadłem chyba ostrego.
A na pewno może nóż, albo coś z tych rzeczy. W każdym razie, drodzy Państwo, jesteśmy w audycji, która zajmuje się nie nożami i nie jedzeniem. Nie jest to kącik kulinarny, ale jest to kącik medytacyjno-egzegetyczny.
Muzyczny jeszcze.
Muzyczny też. To znaczy, dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, staramy się spojrzeć na Ewangelię Niedzielną i razem z Państwem wyciągnąć z niej jakieś wnioski, bo przecież po to nam Pan Jezus ją daje i po to do nas mówi przez Kościół, żebyśmy tę Ewangelię lepiej rozumieli, a jednocześnie rozumiejąc, umieli ją wcielać w życie. Temu mają służyć te nasze spotkania. No więc do Adremu pójdziemy, jak to mawiali starożytni anegdotycznie. I pozwólcie, że przytoczę tę Ewangelię przeznaczoną na dzisiejszą niedzielę. Pochodzi ona z 25 rozdziału. Ewangelia dzisiejsza pochodzi z wersji mateuszowej z 25 rozdziału. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar mieć będzie, temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Teraz pozwólcie Państwo, że obudzę ojca Macieja, bo on delikatnie tutaj nam chyba przysnął.
Jestem pojedzony, wypiłem dobrą kawę.
No zazdrościć ojcu. Myślę, że nasi słuchacze będą.
Bo zdradzimy Państwu sekret, tak naprawdę dzisiaj nie jest 15 dzień listopada, tylko 12.
Nie rób tu zamieszania, jest 15 i niedziela.
I nagrywamy dla Państwa, jak zawsze, z małym wyprzedzeniem. Właśnie jesteśmy po bardzo dobrym obiedzie. I
czwartkowym.
Jak zresztą, za i po dobrej kawie. I szczerze Państwu powiem, że jak ten słowiczo-miodowy głos ojca Michała, jeszcze czytający Słowo Boże o tak wielkiej mocy krzepienia, rozbrzmiał w mych uszach, to włączył mi się po prostu taki letarg. Ale już jestem. Już jestem. Także już wszystko jest pod kontrolą.
No to ojcze, do rzeczy. Ojciec zawsze coś mądrego potrafi powiedzieć, niezależnie od kontekstu i tematu. To może ojciec raczy. No tak, sączymy.
Sączymy kawę, tak. Pierwsza myśl moja taka, może trochę taka przewrotna, ale ojcze, cudowne jest to, że są talenty na tym świecie. ten czas ostatni, chociaż ostatnio często się do tego odwołujemy, ale jest takim czasem no mizerii, takiej różnorodnej i różnorakiej. Coraz częściej słyszymy narzekania, utyskiwania, podkreślanie słabości, a to systemu, systemów właściwie, które mają podtrzymywać nas w życiu i w działaniu, a to słabości poszczególnych jednostek, ludzi. No po prostu, używając popularnej frazy, bida z nędzą, bida z nędzą. Tymczasem piękne jest to, że Słowo Boże przychodzi z obrazem kogoś, kto jest dawcą naprawdę hojnym i komu się chce. On nie musi, nie ma takiego obowiązku, komu się chce włożyć w zanadrze tego świata talent złota, nie? Czyli potężną ilość naprawdę no, nieprzemijającej wartości kruszcu w tym konkretnym przypadku, czyli coś, co jest naprawdę potężnym zastrzykiem dobra. I już samo to, jak gdyby, kiedy wziąłem sobie tę Ewangelię po raz pierwszy i zacząłem czytać i szukać myśli, które mogłyby nam pomóc rozpocząć dyskusję, to właśnie uderzyło mnie to, że jak gdyby znów to słowo pokazuje, jak bardzo jest aktualne i na dziś. Że pokazuje nam przede wszystkim no, Boga jako dawcę, jako tego, któremu się chce i który może dać nam nieskończenie więcej, niż my sami możemy przyjąć. I tu zrobimy pauzę.
Tak, to jest interesujące, choć powiedziałbym, że tak ten rozruch wolno ojcu następował dosyć dzisiaj, biorąc pod uwagę, prawda, ilości już kawy wchłoniętej, ale rzeczywiście myśl przednia, że nie sługa, tylko pan jest niezwykle hojny. Natomiast ja chcę zwrócić od razu też taką uwagę na coś, co jest oczywiste i co być może naraża nas odrobinę na pewną taką fałszywą interpretację tej przypowieści. Mianowicie ci słudzy, co widać na pierwszy rzut oka, nie dostali porówno. I w związku z tym bywa, że pojawia się taki no, naturalny zarzut, że pan jest niesprawiedliwy, bo nie dał porówno. Tylko skąd takie przekonanie, że sprawiedliwość to dać wszystkim porówno? Nie? Tu zdecydowanie w tej przypowieści wyczuwamy, że pan kieruje się inną zasadą sprawiedliwości. To znaczy, że sprawiedliwość jest osadzona na zupełnie innych fundamentach. Sprawiedliwie to nie porówno. Sprawiedliwie to uwzględniając możliwości, potencje,
potrzeby
dokładnie, szanse na realizację, na aktywność i tak dalej, i tak dalej. Uwzględniając bardzo szeroki kontekst, wydaje się, że pan dał każdemu tyle, ile ów sługa mógł przyjąć i ile mógł, mówiąc kolokwialnie, przerobić. Bo powiedzmy sobie szczerze, że zbyt hojny dar, bo zacząłeś od hojności, od tego, że pan jest rzeczywiście bardzo hojny, to nie ma wątpliwości co do tego, ale tak zupełnie subiektywnie, zbyt hojny dar mógłby również być pewnym niebezpieczeństwem dla któregoś z sług, to znaczy jeżeli ktoś otrzymuje za dużo i nie jest w stanie sobie z tym poradzić, nie jest w stanie dźwignąć odpowiedzialności w związku z tym, nie jest w stanie jakby tego wykorzystać, jest wręcz przytłoczony darem, to też nie jest sytuacja właściwa.
Takie, tak, to są historie zebrane, nie wiem, czy to wyszło w formie książkowej, ale chyba tak, na ileś tam lat totalizatora sportowego. Były te historie tych milionerów polskich, którzy
nie byli gotowi. No,
wystrzelili, że tak powiem, 6 prawidłowych liczby i otrzymali czy to w formie tej dożywotniej wypłaty co miesiąc, czy naraz po potrąceniu podatku wywrotkę pieniędzy.
Tak.
Tam mało było historii ludzi, którym by to wyszło na dobre. Nie? Tam były ich historie tragiczne, łącznie z jakimś samobójstwem chyba, czy zabójstwem, kradzieżami, podpaleniem mienia. No, masa tych rzeczy, że okazywało się nagle, że ta wywrotka pieniędzy nie jest wcale takim błogosławieństwem.
Dokładnie.
Ale ja tutaj, wydaje mi się, że trochę inną perspektywę przyjąłem w moich poszukiwaniach, mianowicie nawet mi nie chodziło o sprawiedliwość, tylko o to, że z tej perspektywy brudu i błota, które pokrywają nasz świat, każdy jest milionerem. Nie? Że tu jest, tu, dla mnie to wybrzmiewa, że tu ten talent, nawet jeśli on jest jeden w porównaniu z pozostałymi, to i tak czyni z tego człowieka milionera, nie? A skoro adresatem tego słowa jestem ja, no to powinienem myśleć, że to ja jestem owym milionerem. I to nas prowadzi do coraz ciekawszych, że tak powiem, poziomów tejże przypowieści.
Bezsprzecznie i nawet nie zamierzałem z ojcem jakby w żadnym wypadku polemizować w tym względzie, co najwyżej jakby wprowadzić dodatkowy wątek tejże sprawiedliwości i równości, które no nie są tożsame i to tylko chyba nam się wydaje, że sprawiedliwie to wszystkim porówno. Jednak chyba trzeba uwzględniać też inne rzeczy niż tylko równoważność daru, kiedy się rzeczywiście go udziela. Natomiast to, co mnie uderza, bo powiedziałeś, że ciekawe wątki nam się rodzą z perspektywy bycia milionerem, czy rzeczywiście hojnie obdarowanym sługą. I mnie bardzo zaciekawiło tym razem, kiedy siadłem do tej Ewangelii, czy właściwie zaciekawił mnie ten dynamizm inwestycyjny, tak to sobie nazwałem, tych dwóch pierwszych sług, tego, który otrzymał 5 i tego, który otrzymał 2. Dlatego, że kontekst Ewangelii pokazuje nam, że Pan raczej wyjechał na dłużej. Jeżeli ja coś dostaję od kogoś, nawet z jakimś tam zamysłem, że coś mam z tym zrobić, ale wiem, że ten ktoś nie wróci jutro, no to ja nie muszę zacząć działać dzisiaj i nie muszę zacząć działać jutro. Ja mogę sobie no, pofolgować trochę, odetchnąć, nie wiem, nie ma tego pana, wreszcie jest jakiś luz, kota nie ma, myszy harcują. Zajmiemy się tym, jak klasyczna Scarlett O'Hara, Przeminęło z wiatrem. Tak, pomyślę o tym jutro. Żaden z nich, to znaczy z tych dwóch, i ten, który otrzymał 5, i ten, który otrzymał 2, nie ma w sobie takiej postawy. Nie? To znaczy dziś działa i dziś robi, co do niego należy. Nie? Obaj natychmiast puszczają w obieg te pieniądze, obaj oddają je bankierom, obaj je mnożą, czyli zyskują 100% wobec tego, co otrzymali. Nie? To jest natychmiast mi jakby...
Dobra inwestycja.
Dobra, musiała naprawdę być dobra. Zaraz mi przyszło do głowy, no nie, tam nie wiadomo, może w rybie pęcherze. Oto wtedy był taki, to była moda taka, więc można było na tym nieźle zarobić, bo to się w ramy wstawiało i można było zrobić okno z tego. Także wyobraź sobie. No, więc wracając już do poważnych treści, rzeczywiście ci słudzy pomnożyli majątek swojego pana dość szybko, pomnożyli go 100%. Bardzo skojarzyło mi się to z innymi słowami Jezusa wypowiedzianymi gdzieś indziej w Ewangelii. Mianowicie gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Nie? To znaczy ludzie, powiedziałbym ludzie, którym o coś chodzi. Ludzie, którzy mają jakiś dynamizm w sobie. Mnie ten dynamizm bardzo urzekł. Nie, jakoś tak zobaczyłem w tych ludziach naprawdę gości, którzy ruszyli od razu z kopyta, nie, wobec tego daru, który otrzymali.
A to już
koniec. No już, tak? To moja pierwsza obserwacja. Bardzo proszę, niech ojciec rozwinie ten kierunek swój.
Ja w dalszym ciągu jestem przy owych trzech obdarowanych, czy przynajmniej przy trzech, o których wiemy, że zostali przez gospodarza obdarowani. Mianowicie mnie nie tyle uderzyło, co zaniepokoiło no właśnie to, co jest związane z tym trzecim człowiekiem, który otrzymał jeden talent. Bo postawiłem sobie takie proste pytanie. Skoro widzi, jak łatwo przyszło pomnożyć powierzony majątek pozostałym sługom, nie? Pięć w nawiązce otrzymane, 2 to 2, 4 to 4, stopa zwrotu 100%. No więc nawet mając ten jeden talent, to przecież w tym tak sprzyjającym klimacie inwestycyjnym i dynamicznym, aż się prosi, nie? Żeby też puścić w obieg ten talent, nie? A tu jest takie eulogium na powiedzmy własną nieudolność przygotowane.
Jeśli państwo nie wiedzą, co to jest eulogium, to ja też nie wiem. Proszę się nie przejmować.
Dobrze, przepraszam. No więc tutaj jest mowa pogrzebowa własnej nieudolności wygłoszona. Już jak gdyby zawczasu przygotowana też, bo tam widać, że są argumenty w tym końcu przypowieści, które no musiały gdzieś tam pewnie wcześniej być poukładane, no bo sługa wykazuje się dosyć dobrą znajomością charakteru swego pana, zna jego przywary i słabości, więc musiał to pewnie jakiś czas sobie układać, nie? Że zbiera tam, gdzie nie rozsypał, różnie tam, gdzie nie posiał i tak dalej. I tym, co mnie zaniepokoiło, jest to, że dla mnie najbardziej prawdopodobną przyczyną tego, że on zrobił to, co zrobił, jest zazdrość. Jest jak gdyby odpowiedź na to ludzkie rozumienie sprawiedliwości, że każdemu porówno.
No bo jednak uniosłem brew.
Jest jednak jakaś dysproporcja w tym podziale owego majątku, nie? Zaczynamy od wysokiego C, 5, a schodzimy na niskie D, 1. I no, człowiek, który nie koncentruje się na talencie złota, który otrzymał, czyli na potężnym majątku, a koncentruje się na tym, czego nie otrzymał, nie? Zerka na tą zieleńszą trawę za płotem sąsiada. Dlaczego ja zostałem potraktowany no, w ten sposób? Dlaczego to mnie w tej mierze sprawiedliwości, którą ten człowiek zapewne w sobie nosił, zostało przydzielone mniej? Czyżby pan mniej mi ufał, mniej mnie cenił? Nie widzi zupełnie ów człowiek, który zaczyna polegać na zazdrości, że ten podział jest podyktowany, tak jak Michał to powiedział na wstępie, doskonałą znajomością owych sług przez ich pana. On wiedział, ile komu ma dać, nie dlatego, żeby któryś z nich był lepszy czy gorszy, bo wydaje mi się, że nie o to tutaj chodzi, ale właśnie o ów potencjał inwestycyjny chodzi. Gospodarz jest gospodarzem, jest dobrym gospodarzem, wie, że czas jego nieobecności nie może być czasem trwonienia, ale ma być czasem wzrostu na maksymalnie jak największej ilości frontów, byśmy powiedzieli. I każdy z tych sług otrzymuje tyle, ile może unieść, ile go nie przeważy, że tak powiem. A tutaj u tego ostatniego człowieka, wydaje mi się, tym, co dochodzi do głosu w pierwszym rzędzie, jest zazdrość. I to zazdrość sprawia, że on nie widzi tego, że jest milionerem, nawet na krótki czas. Nie widzi tego, co zostało mu powierzone. Nie widzi swojego obowiązku. On widzi tylko to, czego nie ma, przez pryzmat zawiści, nie? Że ja jestem, że ten dar czy przydział, powiedzmy, może bardziej niż dar, drugiego czy trzeciego sługi dla niego jest policzkiem. Nie? On to odbiera jako osobistą potwarz, dlatego ta jego mowa względem pana też jest trochę dziwna, prawda? W tym sensie, no, że mało który sługa no, z taką szczerością pewnie by się zwrócił, wiedząc jeszcze, że na tle pozostałych wychodzi jeszcze gorzej, niż pewnie sam o sobie myśli. Że wytyka panu błędy, wytyka mu jego chciwość, jego pazerność na zysk. No jest to sługa, który prawdopodobnie za chwilę już nie będzie sługą. Ewentualnie zacznie znowu karierę od, nie wiem, szorowania podłogi w stajni może, albo czegoś innego również szlachetnego. Ale to jest jak gdyby taka droga zazdrości, nie? Fajnie to Michał wyszczególnił na początku, że od razu jest wzięcie się do działania, że to nie jest czas właśnie na założenie rąk pod głowę i bujanie się w hamaku, tylko momentalnie zaczyna się coś dziać, że ten powierzony im majątek przynosi owoc, puchnie, podwaja się. A tutaj, tam gdzie jest droga, którą wyznacza no, coś tak małego i tak nędznego jak zazdrość, no kończy się no smutno, w tym sensie, że kończy się na absolutnym zerze w temacie wzrostu, rozwoju czy przynoszenia owocu. I tak. Dla mnie, że tak powiem, to była taka myśl, która zasiała to ziarno niepokoju we mnie, nie? Że to jest też, wydaje mi się, ta przypowieść jest także o tym, nie? Jak my patrzymy na siebie przez pryzmat tego, co jest z tego Bożego skarbca włożone w moje zanadrze, czy bardziej patrzę właśnie przez pryzmat tego, czego nie mam, a co widzę u innych na przykład, nie?
To jest coś, co też stanęło mi przed oczami mocno. Ja tę zazdrość jakby wyprowadziłem z czegoś, o czym powiedziałeś już przed chwilą, z takiej podejrzliwości, nie? W stosunku do pana, no bo dlaczego ja tylko jeden, nie? Być może rzeczywiście czuł się obrażony, że tak mało mu pan powierzył, tak mało mu pan zaufał, być może uznał, że to jest tak mało, mimo że to było całkiem sporo, ale w porównaniu, znowu, to porównywanie się z innymi, być może uznał, że jest to tak mało, że nie ma sensu tego mnożyć, że nie ma sensu w ogóle się nad tym wysilać, nie ma sensu nad tym pracować i rzeczywiście ten talent poszedł do ziemi, został gdzieś tam sobie zakopany, nie? Co ciekawe, to bardzo się łączy z tym, co powiedziałeś później o tym takim stosunku do pana, bo zauważcie państwo, że pan wyjeżdżając, rozdając te talenty, rozdając ten swój majątek, on nie dał bardzo precyzyjnych wskazówek, co ci słudzy mają z tym zrobić, tak naprawdę. I wydaje się, że to, co oni robią z tymi talentami, wynika ni mniej, ni więcej, nie tylko z ich zaradności, jakby dynamizmu inwestycyjnego, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale to, co oni robią z tymi talentami, wynika z ich stosunku do pana.
Z miłości.
No, dokładnie, z ich stosunku do pana, nie z tego, jak oni traktują swojego pana. I być może właśnie ten trzeci, o którym słyszymy, że kiedy jakby już staje przed panem, bo o tym rozliczeniu może za chwilę, ale staje przed panem, on tłumacząc się, mówi o swoim lęku, bałem się ciebie, ale to tylko pozornie mówi o lęku, dlatego że to całe jego wyznanie jest podszyte jakby pretensją do pana. Nie? Widać, jak sługa traktuje swojego pana, nie? Bo ty jesteś twardy, bo ty jesteś niewrażliwy, bo ty jesteś chciwy, tak jak to ujął Maciej przed chwilą, nie? Więc oddaję ci to, co do ciebie należy. Nie? Być może rzeczywiście... jakby, nie wiem, wykorzystał ten moment, przewidując swoją degradację do tego, żeby powiedzieć też panu to, co o nim myśli tak naprawdę, ale no, też słyszy słowo prawdy o sobie. Nie? Ty, sługo, zły i gnuśny. Nie? A więc ta jego decyzja o zakopaniu talentu w ziemię sprawiła, że w czasie, kiedy pozostali się zajmowali sprawami swojego pana, sługa trzeci mógł się zajmować sam sobą. Nie? On się nie zajmował panem, on się nie zajmował majątkiem, on się nie zajmował niczym poza prawdopodobnie samym sobą. Nie? Więc pan mu klaruje, że nawet ten lęk, o którym mówi, nie zmotywował go do tego, żeby zajmować się sprawami swojego pana. Nie? Że ty jesteś absolutnie poza mną, że ty jesteś człowiekiem, który jakby widzi tylko siebie. Nie? Ty nie widzisz innych spraw, ty nie widzisz powierzonych tobie zadań. Ty... Być może to była jakby postawa sługi, która jest... jakby była znacznie szersza, nie tylko dotyczyła tej jednej sprawy, nie? Być może to była pewna tendencja jego działania, która sprawiła, że to prawda wyszła na jaw, nie? I co ciekawe, być może jest to jakiś zatarg tego sługi z jego panem, bo pozostali słudzy nie wydają się mieć pretensji wobec swojego pana, nie? Ten jeden ma. Kto wie, czy ten jeden talent, który otrzymał, nie wynikał właśnie z tego, że zawalał wcześniej, że pan doskonale ale widział, że z tego sługi nie ma pożytku.
Taki talent ostatniej szansy.
Dokładnie. Daj z siebie tyle, ile możesz, ile przewidujemy, że dasz radę. A ten, no, okazał się nawet tym niezainteresowany.
Mhm. No więc ja cały czas mówię klucze wokół tej zazdrości i tego, co powiedziałem wcześniej, mianowicie, że dzisiaj łatwo jest też o to takie szukanie wytłumaczenia, nie? W sensie zauważ, że ty na szczęście jesteś wolny od nadmiaru bodźców elektronicznych. Mnie się zdarza niestety zatonąć w tej powodzi informacyjnej, ale jest coś takiego, że dzisiaj szczególnie, już abstrahując od sytuacji w sensie zdrowotnej, epidemicznej, jest taki nastrój naprawdę no, negatywny. Te teksty, które się czyta, najczęściej są nacechowane no, bardzo takim złym obrazem rzeczywistości. Głównie szukaniem nie tyle rozwiązania problemu, co za wszelką cenę utopienia winnych w czymkolwiek, cokolwiek się tam znajdzie pod ręką, choćby i łyżka wody. I to się dobrze, w tym sensie dobrze się to czyta, że no, cały czas potwierdza nam się ta stara dziennikarska prawda, że zła wiadomość to jest dobra wiadomość, że no, że bad news is good news. I to jest, i to dzisiaj szczególnie wybrzmiewa tak mocno w tym kontekście tego słowa, że Ewangelia pokazuje, że takie budowanie usprawiedliwienia własnego w oparciu właśnie o jakieś rozczarowanie, o jakieś właśnie takie no, oskarżenia, że on do niczego nie prowadzi, że wobec tego jedynego sądu, który będzie miał znaczenie i który dokonuje się też właściwie każdego dnia w sercu człowieka wierzącego, wobec tego sądu jedynego, który ma jakąkolwiek władzę i wartość, te nasze ludzkie no właśnie usprawiedliwienia, takie negatywne, takie antylaurki, które sobie wystawiamy, one niczemu nie służą tak naprawdę. To jest jak gdyby ta Ewangelia pokazuje, że rozbija to w proch, nie? Pokazuje nawet na koniec niespójność, jak gdyby taką podstawową niespójność, czyli brak takiego dopasowania tych elementów życia zbudowanego na zazdrości, na niechęci, na jakimś takim negatywizmie, na bierności zupełnej i na szukaniu w tym winy wszystkich, tylko nie swojej, bo tak jak to też jest ciekawe, że ten sługa, mając już odwagę na tą swoją tyradę, nie mówi nic o sobie, nie? Że ja tutaj w pocie czoła tyle lat ci służę i tak dalej. Nie, tu nie ma nic, tu jest tylko wylanie tego wszystkiego w kierunku człowieka, który dał mu wszystko tak naprawdę, nie? Więc ściągnięcie z siebie nie tylko odpowiedzialności, w sensie za to, że ja zakopałem ów talent i on nie przyniósł żadnego procentu i tylko potwierdziło to moją nieudolność, ale też jest jak gdyby zepchnięcie całego zła tego świata na tego, który, no, który stoi przede mną w tej chwili jako ten, który ma prawo mnie rozliczać. I to jest, mówię, dla nas taki potężny gong, który powinien gdzieś tam z tyłu głowy wybrzmieć. że kiedy, bo tak jak kiedyś to Michał tutaj też fajnie zaznaczył, że my żyjemy w świecie narracji dzisiaj, nie? Że każdy ma swoją narrację, cały czas nowe narracje są wprowadzane do obiegu, stare są wygaszane, te, które są, nie wiem, bardziej klikalne, szybciej się rozpowszechniają, zyskują więcej sympatyków i przez jakiś czas mogą się mienić mianem prawdy nawet, że w tym czasie jest bardzo niebezpieczne to, o czym mówi to dzisiejsze słowo, nie? Czyli jak gdyby zrzucenie z siebie odpowiedzialności, przyjęcie takiej postawy zupełnej bierności, no i przede wszystkim owa zazdrość, nie? Że komuś na przykład w tych trudnych czasach powodzi się lepiej ode mnie. Albo mimo tego, iż ja na przykład nie popełniam grzechów przeciwko przykazaniom 3-9, no to cały czas mam pod górkę, a sąsiad, który łamie od 4 do 10 wszystko jak leci, on zobacz, mówi, nie? Mimo, że kryzys, mimo, że to, wszystko idzie fantastycznie. I to są takie niby proste rzeczy, ale one często też wychodzą chociażby w tych dyskusjach internetowych, nie? Gdzie jest, u nas już nie mam zdolności do wymiany argumentów, tylko od razu idą w ruch maczugi, ewentualnie granaty ręczne. I to też pokazuje, że ludzie są bardzo sfrustrowani i nie lubią sytuacji, w których to jest jak gdyby, no, przed oczami wszystkich, nie? Więc jest zawsze szukanie tego, na którego winy, można by to,
tak, kozła ofiarnego,
przerzucić to jest, winę.
Tak, to jest charakterystyczne. Ja myślę, że to, co, o czym mówisz, my to widzimy na co dzień, zwłaszcza w perspektywie właśnie takiej służby, która jest, nie wiem, niewolnictwem, czy taką służbą, powiedziałbym, na jedną nóżkę. Nie? To znaczy, tak trochę jestem, ale już jestem właściwie na wylocie i chcę się od tego uwolnić. Ja myślę, że my to widzimy na przykład w przypadku naszych braci kapłanów, którzy porzucają kapłaństwo, tudzież też w przypadku małżonków, którzy często w przypadku małżonków, którzy się rozwodzą, że ten drugi to jest całe zło świata. To właśnie wszystko, co złe, to jest ten drugi. Nie? To jest to, o czym mówisz, to zrzucanie jakby odpowiedzialności z siebie, szukanie winnego. W perspektywie Kościoła to właśnie Kościół i wszyscy dookoła są winni, że ja tutaj odchodzę. W perspektywie małżeństwa, no to wiadomo, że ten drugi to nie ja. Nie. Bardzo często tak to wygląda. Co tak naprawdę, jak się patrzy na to z boku, to człowiek mówi sobie: mój Boże, przecież, nie? Na przykład w perspektywie tego kapłaństwa, chłopie, wszystko, co najlepsze dostałeś od tego kościoła, wszystko dostałeś, nie? Wykształcił cię jedzenie, picie, pranie, samochód, wycieczka zagraniczna na urlop, wszystko dostałeś, nie? To, co mogłeś dostać, nie? W perspektywie małżeństwa patrzysz i mówisz sobie: ludzie, przeżyliście ze sobą, nie wiem, 20 pięknych lat, nie? Najpiękniejsze rzeczy w waszym życiu świadomym przeżyliście razem. O czym wy mówicie? Że tamten jest przyczyną zła wszelakiego, nie? Ale to chyba jest jakaś tendencja ludzkiego serca. Serca, które właśnie, w którym narasta takie obrażenie, takie naburmuszenie, takie niezadowolenie ze świata, z tego, kim ja tutaj jestem w tym świecie. Jakieś niespełnienie, które ostatecznie eksploduje w perspektywie właśnie takiego obrzucania obornikiem wszystkich wokół. Sąd jednakowoż nadejdzie,
ale to po przerwie.
Po przerwie nadejdzie. Jesteśmy po przerwie, drodzy Państwo, audycja Między Nami Homiletami.
Dzisiaj zawiesiliśmy w takim bardzo dramatycznym momencie, oj, otóż czekamy na sąd.
Czekamy na sąd, który jest nieunikniony. Ewangelia dzisiejsza nam pokazuje, że Pan wraca. On przybywa i pierwsze, co robi po przybyciu, no wzywa swoje sługi po to, żeby się z nimi rozliczyć. To znaczy, żeby otrzymać to, co im powierzył, ale widocznie, mimo że wspominałem wcześniej, że nie dał im jasnych wskazówek, widocznie oczekiwanie Pana było takie, żeby ten majątek został pomnożony, bo te zyski, które oni mu przynoszą, on przyjmuje jako coś zupełnie naturalnego, jakby się tego spodziewał właśnie po nich, jakby rzeczywiście zrobili to, co do nich należało. To z kolei inna przypowieść o sługach, którą Jezus wypowiada, w której mówi: kiedy zrobicie coś dobrego, mówcie: słudzy, nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy tylko to, co nam polecono. I wydaje się, że ci słudzy właśnie zrobili to, co im polecono. Może nie wprost, ale doskonale zrozumieli intencje swojego Pana, bo mówiliśmy o tym, że oni są bliscy blisko Pana, że oni rzeczywiście są zainteresowani tym, czego Pan w istocie od nich chce. Okazuje się, że otrzymują za to nagrodę, która jest ujęta w słowach: wejdź do radości Twego Pana. Byłeś wierny w niewielu sprawach, nad wieloma Cię postawię. Co pokazuje nam, że te majątki, które otrzymali, wcale nie bagatelne, bo Maciej mówił, że nawet ten, który otrzymał jeden talent, był bogaczem. Ci, którzy otrzymali dwa czy pięć, byli już takimi trochę hiperbogaczami w perspektywie
mogli
sługi.
Mogli sobie autostradę prywatną wybudować.
Mogli sobie wybudować, kosić tam, albo te wspomniane przeze mnie rybie pęcherze, mogli otworzyć manufakturę.
Barwionych witraży z rybi pęcherzy.
Tak. No tak czy owak byli niewątpliwie bogaczami, którzy wiedzieli, jak użyć tego majątku, ale okazuje się w tym komentarzu, że małe rzeczy robiliście, teraz wielkie dopiero staną się waszym udziałem. To znaczy, że te zadania, które zostały im na tym etapie polecone, nie, wcześniejszym, kiedy pan wyjeżdżał, one nie wiązały się ani z jakąś... Dokładnie, ani nie wiązały się z jakąś hiperodpowiedzialnością, ani nie przekraczały w jakiś sposób ich możliwości. One były w ich zakresie. Oni po prostu wykonali dobrze swoją pracę i dopiero teraz tak naprawdę przechodzą do rzeczy ważnych. Nie? To jest trochę to, znowu nawiążę tylko jeszcze do słów Jezusa z innego miejsca, w których mówi: jeżeli nie okazaliście się wierni w zarządzie swoim majątkiem, nie? Czy cudzym majątkiem, przepraszam, któż wam da wasz, nie? Czy i cudzych sprawach, któż wam da wasze. Mhm. Więc innymi słowy, tak naprawdę to, co słudzy przeżywają w relacji ze swoim Panem, jest takim swoistym sprawdzianem, nie? Swoistym testem, który, jak się okazuje, tych dwóch pierwszych zdaje, i to z wyróżnieniem, niezależnie od tego, ile mieli, doskonale sobie z tym poradzili, nie zdaje tego testu ów trzeci.
Ojciec Michał tak sprytnie podjechał pod moją kolejną myśl, która zrodziła się w mojej głowie i w sercu, kiedy czytałem sobie tę Ewangelię po raz kolejny. Widzicie, że w tym tekście chodzi tak naprawdę o człowieka, nie o pieniądz, nie? Słuchacze Jezusa na pewno, którym miara, nie wiem jak to nazwać, objętości, wielkości, talent, no wiadomo było, ile to jest, ponieważ tam mniej więcej podobno król Herod IV Antypas, tak, to jeden talent to był jego roczny przychód, jeżeli chodzi o daninę zbierane tam z tego kawałka mu powierzonego, więc te 30 parę kilo złota to było coś, co stanowiło roczny dochód króla. Więc to ludzie mieli, znaczy mieli pojęcie, że zrzucają się na ten talent, więc to był też ich konkretny udział w tym złocie, który miał być zebrany. I kontekst, którym Jezus operuje i który tak fajnie przerzuca, jak gdyby środek ciężkości, nie? No bo jak ktoś słyszy o talencie złota, czy pięciu talentach, czy dwóch talentach, no to siłą rzeczy w czasach, w których rzeczywiście pieniądz miał swój ekwiwalent w kruszcu, czyli ten pieniążek złoty, on rzeczywiście był złoty, no to już przykuwa uwagę słuchacza, nie? Pokazuje, że tu chodzi o coś konkretnego. A tu nagle, jak gdyby narrator tej przypowieści, czyli Jezus, przerzuca zupełnie, pokazując, że te talenty, które wręczył Pan swoim sługom, 5, 2, 1, że tak naprawdę to była glina, no, w sensie, no, błoto. Rzeczy mało ważne. Dopiero teraz kiedy się okazali, no, w jednym przypadku nie do końca zaradni, a w dwóch przypadkach wykazali się odpowiednią postawą, teraz dopiero będzie im powierzone coś, co wiąże się z faktyczną wartością, odpowiedzialnością. Więc jednocześnie, jak gdyby jest też po raz kolejny enty już, jak gdyby zdemitologizowana ta wartość, nie, tej mamony, która człowiekowi potrafi zamknąć dostęp do powietrza i wszystkich innych dóbr.
Zdemitologizowana. Otrzymali Państwo taką wprawkę, że można sobie ćwiczyć, prawda?
Ćwiczyć sobie buzię można, tak. Bo my dzisiaj, ja dzisiaj jestem zaspany, więc takie słowa mnie budzą. I do czego zmierzam? Aha, no i właśnie, i po raz kolejny jak gdyby wychodzi ta myśl, że tu naprawdę chodzi o człowieka, że ta przypowieść jest o człowieku, nie o złocie, o jego górach, w sensie usypanych z tych procentów pomnożonych, tylko prawdziwą wartością w tej przypowieści jest tu człowiek, który, no, poprzez swoją odpowiednią postawę miłość względem swego Pana, wchodzi do jego radości. Ale nie chodzi tu o to, że wchodzi, ponieważ wypracował tyle, a nie mniej, a nie więcej, tylko dlatego, że to jak gdyby jego serce okazało się najlepszym zabezpieczeniem tego majątku Pana, nie? W sensie najlepszym, jak gdyby najlepszą częścią tego majątku, niezepsutą, nieskorumpowaną.
Mm, ale jeszcze dzieje się taka jedna hiperniesprawiedliwość według sposobu myślenia tego świata. Mianowicie temu ostatniemu ten jeden talent zostaje zabrany i zostaje dołożony temu, który miał 10 talentów. I to, rzecz jasna, no, na pierwszy rzut oka wydaje się być, no, w istocie takim brakiem wrażliwości Pana, no bo jak to? No być może Maciej tu miał rację, mówiąc o tym, że ta degradacja sługi, no, musiała nastąpić w tym kontekście takiej jakby takiego wręcz ataku, czy jakiegoś takiego głosu odrębnego, wotum separatum takiego wobec Pana, który wyrażał sługa. Niemniej ten jeden talent, który on tam dzierżył w dłoni, a potem ukrył w swojej roli, zostaje przekazany temu, który ten egzamin zdał na piątkę. Innymi słowy, temu, któremu można go powierzyć z tą świadomością, że jemu można powierzyć wiele, a może i wszystko, i on rzeczywiście wie, co z tym zrobić. To myślę, drodzy Państwo, że rzeczywiście nas trochę niepokoi, ale musimy sobie odpowiedzieć wprost, że przyjdzie taki czas rozliczenia naszego życia, w którym jakby nawet to, co nam się wydaje, że jest nasze, takim po prostu być przestanie. Wszystko zostaje od nas oddzielone. Nie? To jest to, że nie da się wtedy naprawić pewnych rzeczy, nie da się pewnych rzeczy uzyskać. To jest, znakomicie to obrazuje inna przypowieść, mianowicie przypowieść o pannach mądrych i głupich. Nie? To jest ten moment, w którym te 5 głupich panien idzie zakupić sobie oliwy, bo chcą pożyczyć czy otrzymać od tych mądrych, a one mówią, nie możemy wam dać, bo i nami wam zabraknie. Więc jest pewna mądrość i głupota zważona. Dzisiaj one też są pokazane w tej przypowieści, nie? Że jest taki moment, nadchodzi taki moment, w którym już nie ma dyskusji, nie ma rozważania, to może ja bym jeszcze, a może ostatnią szansę, proszę Pana, ale to ostatnia szansa może, to ja bym poprawił, może ja spróbuję, a może, no nie, to już nie jest ten czas, nie? Ten czas był wcześniej, że można było zrobić bardzo wiele, natomiast Ty odłożyłeś to, że tak powiem, do swojej jakiejś kiesy, do gleby ukryłeś, nie? Więc myślę, że to jest, wiecie, koniec roku liturgicznego, on zawsze jest taki bardzo pobudzający nas do refleksji, a przecież już ku końcowi roku liturgicznego
płyniemy,
się zbliżamy, płyniemy
na pełnych żaglach,
niewątpliwie. Wobec czego, jeszcze patrząc tu na zaspanego ojca Macieja, mam taką podwójne przekonanie, że ta Ewangelia ma nas zbudzić, nie? Że dzisiaj, teraz jest ten czas, nie? Czas naszego pracowania, teraz jest czas naszej aktywności, nie? Teraz jest czas. No, my się boimy tego słowa zasługiwania, ale, bo jakby kłóci nam się on z tą darmowością, że Pan Jezus nam daje wszystko, zbawienie daje nam za darmo. Tak, ale tak naprawdę zasługiwanie, które polega na Jego przyjmowaniu, na po prostu przyjmowaniu tego, co nam daje i mierzeniu się z tym w sposób twórczy, w sposób aktywny. Nasza wieczność zaczyna się dzisiaj. Ona się nie zacznie po śmierci. Po śmierci będzie za późno na cokolwiek. Dzisiaj został nam dany czas i dzisiaj zostały nam dane talenty. To jest piękne słowo, bo ono ma swoje znaczenie w języku polskim i nie ma nic wspólnego ze złotem, czy z miarą, czy wagi, ale wiemy doskonale, że jest to pewna umiejętność, dar, zalążkowa jakaś taka potencja w człowieku, tak to określamy, miarem talentu. Więc tym lepiej powinniśmy rozumieć, że mamy całkiem sporo w sobie różnych rzeczy i bardzo różnych między sobą. Nie jesteśmy tacy sami. To jest też cudowne, bo to pokazuje nam, że jesteśmy sobie też wzajemnie potrzebni. Możemy sobie służyć wzajemnie, ale tak naprawdę każdy dostał coś. Nie? Nie ma ludzi, którzy są absolutnie nieobdarowani. Wszyscy mamy coś.
I to jest też taka fajna myśl, którą podsuwasz mi, a która trafia z kolei w moją kolejną myśl, mianowicie, że...
I to nie umawiamy się, proszę Państwa.
Nie.
Jest absolutnie na żywo w znaczeniu takim, że siadamy z tekstami swoimi, któreśmy w domach poprzygotowywali i rozmawiamy.
znów się odwołam do tego, co jest dzisiaj takim powszechnym, wydaje mi się, doświadczeniem, że bardzo wiele osób czuje, no wobec na przykład chociażby perspektywy utraty źródła utrzymania, czy utraty miejsca pracy, czy niepewności tego jutra, bo wciąż nie wiemy, jakie tak naprawdę efekty i owoce tego niedobrego czasu będą w perspektywie roku, dwóch, pięciu lat, czy dekady, że wiele osób musi porzucić to, co kochało, no chociażby ze względu na ograniczenia dotyczące życia publicznego, nie? Czy to gastronomia, czy to, nie wiem, kina, teatry. No dla wielu ludzi jest to czas rezygnacji z wielu rzeczy, nie? I utraty wielu rzeczy, i wielu też takich napięć, kryzysów. Kiedy czytam jakieś takie teksty, czasami komentujące rzeczywistość, no to właśnie mówią, że ci jedynymi ludźmi, którzy się wzbogacą na tym wszystkim, to będą psychoterapeuci, psychologowie, bo wyjdziemy z tego czasu połamani, potrzaskani, zubożeni, wyprani z wielu rzeczy. I pewnie jest w tym nawet sporo więcej niż jedno ziarno prawdy, ale ta dzisiejsza Ewangelia przypomina nam niezmiennie o jednej sprawie, że niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, więcej, niezależnie od miejsca, w którym się sami sytuujemy, bo to też często są dwie różne rzeczy, nie? W sensie faktyczne miejsce, w którym jestem, czy powiedzmy etap mojego życia, a to, co mnie się wydaje, nie? Co ja sobie też czasami wmawiam, nie? Niezależnie od tego, człowiek w każdej chwili jest rzeczywiście obdarowany, nie? Że nie ma, ja odwołuję się do tego znów ostatniego krnąbrnego i gnuśnego sługi, który no też prawdopodobnie był już po iluś tam sytuacjach, w których nie zabłysnął, nie? Ja tak mówię, ten talent ostatniej szansy, że nie ma człowieka, który z tej Bożej perspektywy, który byłby wyprany jak, nie wiem, w Kloroksie, że bez żadnych właściwości, bez żadnego dobra, bez żadnego talentu, tak jak mówisz, nie? Że bez możliwości posłużenia czymś bliźniemu. Nie ma takiej sytuacji w sensie, w którym staramy się przynajmniej odnaleźć, czyli w tym świecie objawienia, nie? W sensie, w świecie, w którym Pan Bóg ma coś do powiedzenia, jest obecny, żywy i działa w sposób skuteczny. A drugą rzeczą, i znów się odwołam do Twojej myśli, że dzisiaj ta Ewangelia jest o tyle niewygodna, że ona przypomina właśnie o tym, że czyny, słowa, postawy, gesty mają swoje konsekwencje i owoce, nie? Dzisiaj cały czas jest to parcie do przodu w poczuciu braku konsekwencji, albo byciu najlepszą wersją samego siebie w dniu dzisiejszym. Jutro bądź najlepszą wersją samego siebie, skoro się dzisiaj nie udało. Taka trochę podrasowana Scarlett O'Hara, nie? By tu o tym pomyślę, jutro to załatwię, dzisiaj mi się nie udało. I ja to widzę wśród ludzi młodych często, kiedy ostatnio mieliśmy takie dziwne wydarzenia, prawda, z przyozdabianiem kościołów, różnymi tam materiałami, tak, hasłami. Żeby
to była renowacje.
Okazywało się, że to często bardzo młodzi ludzie. Mhm. Co więcej, bardzo często ludzie, którzy rok czy tam dwa lata wcześniej jeszcze uczestniczyli w przygotowaniu do bierzmowania czy jakichś innych wydarzeń, którzy wyszli sobie pokrzyczeć, no i przy tym powszechnym przyzwoleniu czy braku zakazu, no dali upust swojej twórczej tutaj pasji i byli niesamowicie zdziwieni potem, bo pojawiały się całe zrzuty ekranów z forów, nie, w darmowej pomocy prawnej. Zszokowani byli ci młodzi ludzie, że ktoś coś od nich chce, że przecież skoro się event zakończyła się impreza, race się wypaliły, sztandary się zwinęły, a tu 3 dni później ktoś puka do drzwi i wzywa na przesłuchanie, prosi rodziców o to, żeby się stawili u kuratora, czy żeby no, pokryli koszta i tak dalej, policja domaga się zeznań, przecież to już wszystko skończyło. I z przerażeniem zauważyłem, że faktycznie to już nie jest teoria czy jakieś założenie, to jest stan faktyczny, że żyjemy we wspólnocie, w której część ludzi uważa, że nie ma czegoś takiego jak owoce własnego zasiewu, konsekwencje własnych czynów, gestów, słów, które padają. I to jest też jak gdyby kontra Ewangelii, że Ewangelia znowu jest jak gdyby takim znakiem sprzeciwu, bo przynosi nam obraz świata, w którym każde słowo, każdy gest faktycznie ma tą moc czy potencjał ziarna gorczycy, nie? Że może stać się czymś wielkim.
Bardzo pięknie nas wychowuje internet do tego, o czym mówisz, a zwłaszcza młodzież. Tam możesz być kim chcesz i możesz robić co chcesz, właściwie bez konsekwencji, chyba że już naprawdę naruszysz cudze prawa i komuś się będzie chciało rzeczywiście łupnąć z grubej rury, ale tak naprawdę wiemy doskonale, że najczęściej uchodzi to wszystko płazem, więc to się przenosi na ulicę, to jest to, o czym mówisz, że ale co, jak to nie można, no jak nie można?
To jest troszeczkę jak taka gra popularna, nie wiem, czy nie zrobimy kryptoreklamy, GTA kiedyś była, na której wielu moich moich rówieśników uczyło się jeździć samochodem.
O matko, nie mam pojęcia.
Tam można było popełniać przestępstwa drogowe, można było łamać przepisy, można było porywać i kraść samochody. No ale główną frajdą było to, że można było grzać samochodem przez miasto, zawsze na pełnym gazie i ten samochód po prostu wyczyniał cudawianki na tej drodze. I pamiętam rozczarowanie ludzi, którzy pierwszy raz wsiedli do Fiata Tipo, czy do jeszcze, nie wiem, czy do jakiegoś innego Cinquecento na kursie, się okazało, że to tak nie działa, jak przy tych czterech strzałkach na klawiaturze. Ale to jest, to wtedy powiedzmy było w charakterze smaczka takiego, nie, że komuś rzeczywistość wirtualna za mocno weszła do głowy i był lekko zdziwiony, że no, real wygląda troszeczkę inaczej. Mm-hmm. A dzisiaj mamy odwrotnie. Dzisiaj do rzadkości należą ludzie, którym się te rzeczywistości nie mylą.
Dokładnie. Tak czy owak, puentując już, pozwolę sobie tylko jeszcze na taką jedną myśl, że bardzo, bardzo wiele zależy od obrazu pana i naszego stosunku do pana, jaki w sobie nosimy. Nie? Jeżeli on jest stosunkiem pełnym miłości, bliskości, takiej relacji naprawdę zbudowanej na dobrym fundamencie, to nie zmarnujemy życia. Natomiast jeżeli jest podminowany, jest jakby obarczony jakąś ustawiczną pretensją, którą mamy wobec niego, złością, gniewem na Boga, to jesteśmy na takiej drodze niebezpiecznej, na drodze, która może doprowadzić do tego, że na złość mamie odmrożę sobie uszy. Po prostu nie będę, non serviam, nie będę służył i kończy się to tak, jak się
Państwu
to...
Państwu też już nie posłużymy, bo tu już,
pomidory, wszelkie gruszki, możliwe znaki,
jabłka w szybę, tak, studia w szybie,
że już mamy kończyć, więc będziemy powoli kończyć, mimo że jest ochota jeszcze, ale skoro mamy ochotę, to może byśmy 8 zrobili?
Tak!
A zróbmy 8 dzisiaj, także posiedzimy jeszcze tu przy tych mikrofonach.
Przy świecach, będzie cieplej.
Tak. Dziękujemy Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Mogą nas Państwo znaleźć poza radioodbiornikami, również w rzeczywistości medialnej, którą tu się już tak skrytykowaliśmy dzisiaj, ale oczywiście nasze audycje
nasze
się w ogóle są, nie mieszczą się w tym absolutnie, w żadnym wypadku. Także gdyby Państwo chcieli, to znajdą nas
na serwisie Spotify, w serwisie iTunes, tym z jabłkiem, na platformie Google Podcasts, bodajże też w serwisie Deezer i na stronie nam dedykowanej, prowadzonej tutaj przez Radio Niepokalanów, homileciradionepokalanów.pl, jeżeli dobrze pamiętałem adres. No i polecamy się do słuchania.
No, jeżeli Państwo nie zrozumieli tego, co powiedziałeś z Maciej, to nie ma najmniejszego problemu, ja też nie rozumiem, o czym on mówi, ale zawsze można sobie włączyć radio po prostu.
Tak.
Ja to praktykuję, na tym się znamy, to umiemy robić, więc to zróbmy. Rzecz jasna, mamy też ten numer telefonu do kontaktów SMS-owych, jeżeli ktoś z Państwa chciałby do nas napisać w jakiejkolwiek bądź sprawie, ja przyznam szczerze, nie zawsze mamy taką błyskawiczną możliwość do odpisywania. Czasem też przychodzą takie zagadnienia, których nie jesteśmy w stanie rozwikłać, prośby o wytłumaczenie innych Ewangelii różnorakich. No, mamy tyle czasu, ile mamy, drodzy Państwo, więc zrozumcie. Natomiast gdyby ktoś chciał w jakikolwiek sposób nas zaczepić, to ten numer 785-777-100 funkcjonuje, to jest, jeszcze raz go podam, jakby go ktoś chciał sobie zapisać, to jest właśnie ten moment na wzięcie długopisu i jakiejś kartki papieru.
I wytypowanie 6 cyfr do przyszłotygodniowego głosowania.
9, 785-777-100. Zawsze te same. A ojciec Maciej jeszcze tylko poda
jeszcze
miejsce.
Można znaleźć na właśnie Facebooku. Mamy taką stronę dla grupy Między Nami Homiletami, czyli Świerć Tones Ambony myślnik audycja i tam też dziękujemy za ruch, bo przybyło nam troszeczkę czytelników i słuchaczy, myślę też, i komentarzy, za które serdecznie dziękuję. I wszystkie staram się czytać. Też nie zawsze na wszystkie mogę od razu odpowiedzieć, ale za wszystkie, które są, serdecznie dziękuję i do nich też zapraszam.
I na tę niedzielę 15 listopada no, życzę Państwu wszystkiego cudownego, a ojciec Maciej może nas dzisiaj ładnie pobłogosławi.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen. Pokój, dobro.
Amen.